Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Anioł Pański z papieżem, rozważanie o Bożej miłości odnawiającej świat i apel w sprawie klęski żywiołowej na Filipinach. Dialog chrześcijańsko-muzułmański w kontekście dramatycznych wydarzeń w krajach islamu w proteście przeciwko karykaturom Mahometa. Rozmowa z arcybiskupem Michaelem Fitzgeraldem, byłym przewodniczącym papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego, który niebawem obejmie funkcję nuncjusza w Kairze. A także kolejny odcinek cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. Dziś prezentujemy słynną amerykańską superprodukcję Najdłuższy Dzień, będącą próbą filmowej rekonstrukcji historycznego lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 roku. Oto wszystko, co złoży się na nasz niedzielny magazyn. 19 lutego zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Dlaczego mimo solennych deklaracji politycznych tak trudno w świecie o braterstwo, sprawiedliwość i pokój? Co blokuje postęp ludzkości? Co paraliżuje jej integralny rozwój? Te pytania Benedykt XVI podjął podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Przyznał, że na płaszczyźnie historycznej problem jest złożony i ma wiele przyczyn. Zachęcił jednak do określenia powodów tego stanu rzeczy w duchu wiary. Papież nawiązał przy tym do ewangelicznych opowieści o dokonywanych przez Jezusa uzdrowieniach.
Ewangelia ukazuje Chrystusa, który odpuszcza grzechy i uzdrawia paralityka. Przypomina ona, że Bóg jest miłością, a Jego miłosierdzia potrzebuje każdy z nas. Chrystus, który przebacza grzechy, niech uzdrowi serce człowieka zagubionego w świecie.
Ojciec Święty przypomniał podstawową linię pontyfikatów swych poprzedników, zwłaszcza Jana Pawła II. Prowadzili oni współczesnych ludzi do Chrystusa, by za wstawiennictwem Maryi mógł ich uleczyć. Kontynuując tę drogę w encyklice Deus Caritas Est, Benedykt XVI ukazał Boga jako źródło prawdziwej miłości.
Solo l'amore di Dio.
Tylko Boża miłość może odnowić serce człowieka. Sparaliżowana ludzkość, jedynie jeśli zostanie uleczona w sercu, zdoła się podnieść do dalszej drogi. Miłość Boża jest prawdziwą siłą, która odnawia świat.
Pozdrawiając pielgrzymów na placu Świętego Piotra, Benedykt XVI nawiązał do tragedii na Filipinach. Ekipy ratunkowe potwierdziły śmierć 72 osób, jednak istnieją coraz większe obawy, że pod 10-metrową warstwą błota zginęło blisko 2000 ludzi.
W sposób szczególny nasze serca zwracają się do wszystkich, którzy cierpią w wyniku niszczących konsekwencji osuwiska na Filipinach. Proszę, abyście wraz ze mną modlili się za ofiary, ich bliskich i wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Oby rodziny pogrążone w żałobie doświadczyły pocieszenia obecności Bożej, a niosący im pomoc pewni byli naszej troski i wsparcia.
Pogromy chrześcijan w Libanie i Nigerii, palenie krzyży, zachodnich flag i placówek dyplomatycznych w krajach islamskich. Mniej czy bardziej spontaniczne protesty przeciwko publikacjom karykatur Mahometa. Wobec takich faktów staje także Kościół i Stolica Apostolska, próbując na tamtym obszarze podejmować dialog polityczny i religijny. Obecnie zadanie to staje między innymi przed arcybiskupem Michaelem Fitzgeraldem. Były przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego został w ubiegłym tygodniu mianowany nuncjuszem apostolskim w Egipcie i przedstawicielem Stolicy Świętej przy Lidze Arabskiej. Zapytaliśmy go, jakie są jego zdaniem obecnie priorytety w dialogu ze światem muzułmańskim.
Za najważniejszą sprawę uważam zrozumienie, ponieważ wielu z nas ze świata zachodniego, choć nie tylko stamtąd, nie rozumie, czym naprawdę jest islam. Posiadamy może na ten temat niejasne czy błędne idee, a powinniśmy pewne rzeczy uściślać. Musimy także uważnie rozróżniać w świecie islamskim rozmaite nurty. Uważam także, iż potrzeba wielkiego szacunku dla tej religii i dla osób, które ją wyznają.
Jak uniknąć pułapki fundamentalizmu, który podżega do tak zwanego starcia cywilizacji?
Fundamentalizm
opiera się na uproszczeniu. Bierze się pewną ideę, a potem się ją absolutyzuje, nie dopuszczając do głosu prawdy, że na tym świecie nie wszystko jest czarne lub białe, że istnieje wiele odcieni, ale to wymaga uczenia się.
Czego w takim razie uczy nas sprawa karykatur Mahometa?
Uczy nas w pierwszym rzędzie, że sprawy religii, symboliki religijnej i ludzie mają prawo do szacunku.
A co może zrobić sam świat muzułmański w jego umiarkowanym wydaniu, by powstrzymać przemoc ze strony ekstremistów?
Myślę, że do umiarkowanych muzułmanów należy zabranie głosu, podjęcie dialogu z ekstremistami. Podobnie jak w świecie chrześcijańskim, do nas należy rozmawianie z tymi, których można określić mianem fundamentalistycznych liberałów.
Ksiądz arcybiskup będzie reprezentował Stolicę Apostolską w Egipcie, kraju raczej umiarkowanym. Jak ksiądz arcybiskup rozumie swoją rolę?
Moja rola jest podwójna albo wręcz potrójna. Po pierwsze, będę reprezentował Stolicę Świętą wobec egipskiego rządu, a także będę reprezentował Ojca Świętego wobec kościoła lokalnego i w ekumenicznych relacjach w tym kraju, gdzie widać silną obecność chrześcijan. Dochodzi do tego rola delegata przy Lidze Arabskiej. Tu moje zadanie polegałoby na kontaktach z przedstawicielami krajów arabskich dla podnoszenia sytuacji chrześcijan w tych państwach.
W krajach muzułmańskich istnieje wiele mniejszości chrześcijańskich żyjących swą wiarą pośród ogromnych trudności. Odmawia się im często swobód religijnych. Jak pomóc tym wspólnotom?
Powinniśmy ciągle wracać do podstawowych praw człowieka, prawa do godności, szacunku, do wolności religijnej. Do zakresu moich obowiązków należeć będzie szukanie kontaktów dla lepszego poznania różnych sytuacji, przedstawianie trudności i poszukiwanie rozwiązań. Myślę, że przydałby się tu pewien rodzaj szkoły dla zwierzchników religijnych, duchowieństwa, imamów, w znaczeniu przestrzegania pluralizmu religijnego, także w krajach o islamskiej większości.
Czy chodzi o domaganie się wzajemności ze strony krajów muzułmańskich, mając na uwadze fakt, że wyznawcy islamu na Zachodzie mają swobodę wyznawania wiary?
Wzajemność to może niezbyt trafne określenie, bo odwołuje się do idei coś za coś, do ud des. Nie sądzę, by dało się to zastosować. Jak to określił były prezydent Włoch Scalfaro podczas inauguracji rzymskiego meczetu, my tego oczekujemy, ale nie domagamy się. Oczekujemy, że wszystkie kraje wprowadzą pełną wolność religijną, ponieważ jest to obywatelski obowiązek, dowód ucywilizowania. Uważam, że możemy starać się iść w tym kierunku.
Co myśleć o ostatnich antychrześcijańskich incydentach?
To smutne fakty. Myślę, że także tutaj powinniśmy naciskać zwierzchników religijnych, by domagali się od wiernych większego szacunku dla innych. Powinno się działać na rzecz wychowania do wzajemnego szacunku także w sytuacji religijnej różnorodności.
Mówił arcybiskup Michael Fitzgerald.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
We wrześniu 1962 roku na ekranach kin pojawił się Najdłuższy dzień, amerykańska superprodukcja wojenna opowiadająca o lądowaniu wojsk alianckich w Normandii. Film zrealizowany przy współpracy trzech reżyserów, Kena Anakina, Bernarda Wicki i Andrew Martena, to udana próba wszechstronnej rekonstrukcji tamtych dramatycznych wydarzeń z czerwca 1944 roku. Jej twórcy nie ograniczają się zatem do ukazania losów pojedynczych żołnierzy uwikłanych w tragiczne epizody wojenne, lecz koncentrują się na działaniach sztabów wrogich armii oraz na nieprzebranych ludzkich masach walczących na plażach Normandii. W centrum uwagi staje więc strategiczny wymiar całej operacji i jej znaczenie dla końcowego już etapu II wojny światowej.
Jednocześnie jednak, i w tym właśnie tkwi główny walor filmu, te rzesze mężczyzn, przebranych w mundury i rzuconych w wir walki na śmierć i życie, nie są całkowicie anonimowe. To przemieniałoby ukazane zmagania tylko w bezduszną i krwawą jatkę. Aby tego uniknąć, twórcy filmu kreślą sylwetki dziesiątków postaci. Chociaż w ten sposób powstają zaledwie ich szkice, to znać po nich mistrzowską rękę, zdolną za pośrednictwem paru gestów, grymasu twarzy i kilku wypowiedzianych zdań, uczynić je w pełni ludzkimi i tak bliskimi widzowi.
Akcja Najdłuższego dnia rozgrywa się na trzech zasadniczych, wzajemnie powiązanych planach. Najmniej rozwiniętym pozostaje ten, w którym obserwujemy życie w okupowanej Francji. Codzienność naznaczoną kontrolami, aresztowaniami, a także działaniami ruchu oporu. Jego uczestnicy już od wielu tygodni gromadzą się wokół nielegalnych radioodbiorników, czekając na zaszyfrowany rozkaz, aby podjąć akcje dywersyjne mające wspomóc rozpoczynającą się inwazję.
Tu mówi Londyn. Oto nasz najnowszy biuletyn informacyjny. Rozpoczynamy od kilku komunikatów specjalnych. Jutro melasa przemieni się w koniak. Jutro melasa przemieni się w koniak. Jean ma długie wąsy. Powtarzam. Jean ma długie wąsy. Jean ma długie wąsy.
Znacznie pełniej od francuskiego zostaje zarysowany plan pozwalający obserwować, co dzieje się po stronie niemieckiej. Od feldmarszałka i sztabu generalnego poczynając, a na szeregowych pilotach i załogach nadmorskich bunkrów kończąc. Generałowie niemieccy od dłuższego czasu, spodziewając się nieuniknionego ataku, spekulują coraz bardziej nerwowo, gdzie i kiedy może on nastąpić. Tymczasem jednak sztormowa pogoda od wielu dni utrzymująca się nad kanałem La Manche daje poczucie bezpieczeństwa i działa uspokajająco.
Pogoda pod zdechłym psem, więc wszyscy postanowili spędzić miły wieczór w Rennes. To mi się wcale nie podoba. Co, panie generale? To, że tak wielu wyższych oficerów równocześnie opuściło swoje oddziały. Nie wiem dlaczego, ale to mi się wcale nie podoba. Termin tych ćwiczeń sztabowych wyznaczono ponad tydzień temu. Tak, na jutro, a nie na dzisiejszą noc. Niech pan poleci wszystkim wyższym oficerom, którzy jeszcze nie wyjechali do Rennes, by wstrzymali się z wyjazdem do jutra rano. Przypominam, że wszystkie dotychczasowe alianckie inwazje miały miejsce w idealnych warunkach pogodowych. Północna Afryka, Sycylia, Włochy i zawsze o świcie.
To powszechne rozluźnienie zdaje się trapić tylko nielicznych, którzy uważają, że na wojnie nigdy niczego nie można być pewnym do końca. Gdy za kilka godzin nastąpi inwazja, okaże się, że to właśnie oni, wiecznie niezadowoleni malkontenci, mieli rację. Ale jeszcze i wtedy, przez kilka godzin, nie wszyscy będą chcieli dać wiarę faktom, bo przecież sam czas inwazji, a tym bardziej jej miejsce, Normandia, tak odległa od brzegów brytyjskich, będą się wydawać czymś nieprawdopodobnym, jeśli nie zgoła absurdalnym.
Zerknę jeszcze raz. Nic. Nawet mew nie widać. Mój Boże. Inwazja. Zaczęło się. Panie pułkowniku, inwazja. Tam jest chyba z 5000 okrętów. Niech pan się opamięta, Pluskat. Amerykanie i Anglicy razem nie mają nawet połowy tej liczby okrętów. Do diabła. Jeśli mi pan nie wierzy, niech pan sam się przekona. To fantastyczne. Niewiarygodne. Niesamowite. Mój drogi Pluskat, a dokąd płyną te okręty? Prosto na mnie.
Najwięcej miejsca twórcy filmu poświęcają oczywiście wojskom sprzymierzonym, zgrupowanym w bazach na wybrzeżach Wielkiej Brytanii. Setki tysięcy żołnierzy żyje tu w prowizorycznych warunkach, ścisku i pełnym napięcia oczekiwaniu, czy to już tej właśnie nocy. Wykorzystując ostatnie chwile spokoju, jeszcze ćwiczą, grają w karty i wracają myślami do własnych rodzin i czasów dzieciństwa, gdy wszystko zdawało się takie proste. A oficerowie, korzystając z okazji, dopracowują ostatnie szczegóły planowanych akcji.
Czerwiec. Co roku w czerwcu mój ojciec zabierał mnie na wyprawę. W góry Blue Mountains. Polowaliśmy i wędkowaliśmy przez cały dzień. A w nocy spaliśmy pod gołym niebem. Czerwiec.
Wreszcie nadchodzi tak długo oczekiwana noc. Twórcy filmu starają się śledzić losy bohaterów, których kamery wyłowiły z żołnierskiego tłumu podczas długiego prologu. Teraz razem z nimi widz wyrusza na łodziach desantowych ku plażom Normandii i razem z nimi skacze na spadochronach prosto w ręce Niemców.
Jazda! Spadochroniarze!
Najdłuższy dzień przypomina swoją konstrukcją mozaikę składającą się z setek drobnych scen i epizodów. Każdy z nich ma swoją wymowę. Wszystkie razem ukazują piekło wojny, w którym heroiczna odwaga stoi obok strachu, śmierć obok ocalenia, a cierpienie obok radości, że jednak się żyje.
Ten okrutny, lecz wspaniały w swym rozmachu obraz wojenny przegrał wyścig po Oscary ze stonowanym i odrealnionym Lorenzem z Arabii. Ostatecznie Akademia przyznała mu tylko 2 statuetki za zdjęcia i efekty specjalne.
Zaraz zapadnie noc. Wiesz co? Przez cały dzień nie wystrzeliłem ani razu. Ciągle słyszałem strzały, ale kiedy podchodziłem bliżej, nikogo już tam nie było. Zabawne, prawda? On nie żyje. Ja jestem kaleką. Ty się zgubiłeś. To chyba zawsze tak wygląda. Mam na myśli wojnę. Ciekawe, kto zwyciężył.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.